Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5 minut po godzinie 12 rozpoczynamy czas reakcji. Aleksandra Mazur-Woroniecka za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy Państwa. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia, 510-37-32 to jest czujny numer i czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Wczoraj nasz słuchacz zaoferował, że ma do oddania maszynę do szycia. Mnóstwo telefonów w tej sprawie otrzymaliśmy. Telefony są nagrane. Wielu z Państwa po prostu nie usłyszało numeru telefonu do naszego darczyńcy, zatem przypominamy.
Witam serdecznie, z tej strony Zdzisław Rowerzysta. W tej chwili mam do oddania maszynę do szycia wielofunkcyjną. Nie jest to maszyna nowa, ale bardzo sprawna, ze stopkami, bębenkami, instrukcją. Może ktoś jest zainteresowany, tym oczywiście oddaję to za darmo. Mój telefon to 515-800-731. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę zadzwonić i umówimy się. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam.
Dziękujemy za pozdrowienia, to przypomnę 515-800-731. To jest numer telefonu do pana Zdzisława Rowerzysty, naszego stałego słuchacza i komentatora czasu reakcji. 510-37-32 czujny, 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Wczoraj rozmawialiśmy w czasie reakcji o parkowaniu. Niekończący się temat, niekończąca się historia i mnóstwo problemów z tym związanych. Gościliśmy w naszym programie panią Alicję Śledzioną z Komendy Wojewódzkiej Policji. Co robią w tej sprawie? Od choćby na przykład patrole piesze. Ja dawno takich patroli pieszych nie widziałem na ulicach Szczecina, ale ostatnio rzeczywiście zauważyłem. Pojawiły się. Być może nie widziałem wcześniej, bo chodziłem nie tymi ulicami, a one cały czas były. No w każdym razie pojawiły się, rzeczywiście warto to odnotować. Czy patrole piesze mogą kontrolować to niewłaściwe parkowanie, karać za niewłaściwe parkowanie, wystawiać mandaty? To był jeden z wątków wczorajszej rozmowy. Także pojawił się wątek Straży Miejskiej, także po prostu miejsc, które notorycznie bywają zastawione przez źle parkujące samochody. Mieszkańcy się skarżą, państwo także i państwo dzwonią w tej sprawie do nas.
Witam, Radek ze Szczecina, z ulicy Potulickiej, nowe osiedle wybudowane. To osiedle na ulicy Potulickiej, oczywiście deweloper idzie na ilość mieszkań, nie na liczbę miejsc parkingowych. Osiedle cały czas jest pozostawiane z każdej strony. Nieraz próbowaliśmy wraz z innymi mieszkańcami uruchomić policję, straż miejską, aby przynajmniej przyjechała, postraszyła tych kierowców źle zaparkowanych aut. Niestety cały czas słyszymy, że nie mogą nic zrobić, ponieważ jest to teren prywatny i oni nie mają tam swojej jurysdykcji. Przed wjazdem za szlaban znajduje się znak strefa zamieszkania, czyli auta powinny stać tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Dziękuję.
Nieraz zgłaszane było przykładowo Malczewskiego z tyłu za Onyxem, tam jest parking i jest droga wąska i stają po jednej, po drugiej stronie, tam jest zakaz zatrzymywania na całej drodze. Dzwoni się na Straż Miejską, jak Straż Miejska odbierze, przyjadą albo nie przyjadą, a kiedyś nawet dostałem informację taką, że no wie pan, oni tam tak zawsze stają i nic to nie daje po prostu. No to sadzić mandaty, miasto się wzbogaci po prostu, no i może się wreszcie ludzie nauczą, że jak będą dostawać co i róż mandaty. Najlepszego dziękuję.
Dzień dobry, Janek ze Szczecina, stały słuchacz. Ja mieszkam przy ulicy Mickiewicza na Pogodnie. Proszę przyjechać zobaczyć, co się dzieje na ulicy Łukasińskiego, Mickiewicza na rogu. Przy dojeździe do ulicy Lewela jest zakaz wjazdu przy Żabce. Samochody parkują bezlitośnie. Ulica Łukasińskiego w stronę Mickiewicza. Jest ścieżka rowerowa poblokowana przez samochody. 15 razy dziennie przejeżdża patrol policji. 5-6 razy dziennie przejeżdża Straż Miejska. Czy coś się dzieje?
Dziękujemy za wszystkie komentarze. 510-37-32, czujny numer z trzema szóstkami na końcu, numer do naszego studia. Pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Szczecinie, jest naszym gościem. Panie Marcinie, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i kolejna niekończąca się historia w naszej audycji, to jest bus pas, którego nie ma. Jest, ale go nie ma, to znaczy jest już właściwie chyba, nie wiem, czy zdemontowany jest ten pas poziomy żółty, czy jeszcze jego resztki znajdują się na jezdni na ulicy Gdańskiej, bo wiemy, że oznakowanie pionowe zdecydowanie już nie funkcjonuje, nie informuje, że jest to bus pas, a żeby bus pas był obowiązujący, muszą się zgadzać ze sobą i oznakowania pionowe, i oznakowania poziome. Linia żółta chyba chyba jeszcze jest. Mamy zdjęcia na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo zobaczyć, jak ta linia żółta w tej chwili tymczasowa wygląda. Pojawiły się niepokojące informacje, że być może ten bus pas będzie przywrócony. Panie Marcinie, na początek proszę posłuchać komentarzy naszych słuchaczy.
Wszystkim tym panom, którzy wyzwaniają, że autobus jeździ tym pasem, powiem tak. Póki nie zostanie to zlikwidowane, dopóty będę jeździł lewą stroną, a już dlatego, że dla widzimisię tych panów nie będę przekraczał przepisów. Skoro jest żółta linia, ciągła, to jest ona dla mnie linią ciągłą, nie mogę jej przekraczać.
Jeżeli bus pas został zawieszony, więc trzeba by było zaznaczyć żółtymi krzyżykami dużymi, że tego bus pas nie ma, albo zamalować na czarno te resztę oznaczeń. No bo generalnie wiem, o co chodzi, czy ten bus pas jest, czy nie ma.
Witam, stały słuchacz się kłania. No wprowadźmy może nowy rodzaj linii, a mianowicie linia szarpana i po wszystkim.
To tylko część komentarzy w sprawie bus pasa, który jest, ale go nie ma. Panie Marcinie, co dalej z tym bus pasem, właściwie z jego resztkami? Czy te linie zostaną całkowicie zdjęte, zlikwidowane? Bo w tej chwili rzeczywiście mogą wprowadzać w błąd, a jak słyszeliśmy w czasie reakcji od policji, około 30 tysięcy pojazdów dziennie porusza się ulicą Gdańską, a zatem ruch potężny, jest niebezpiecznie. Dodatkowo, jak słyszymy od naszych słuchaczy, wiele samochodów przekracza tam prędkość. Autobusy nie za bardzo wiedzą, jak się mają zachować, bo zgodnie z przepisami ruchu drogowego powinny trzymać się prawej strony, ale są jeszcze resztki tego buspasa. Poza tym jeżdżenie po całej Gdańskiej z lewa do prawa jest niebezpieczne. Panie Marcinie, co w tej sytuacji?
Więc proszę Państwa, pierwsze co trzeba zacząć to, że jest to nadal czasowa organizacja ruchu związana z remontem trasy zamkowej. Czasowa organizacja ruchu nigdy nie będzie stuprocentowo, można powiedzieć, bezpieczna, taka sama jak na co dzień mamy do czynienia ze stałą organizacją ruchu. Tak jak informowałem Państwa 13 grudnia na łamach właśnie tutaj czasu reakcji, my zdecydowaliśmy się na czasowe zawieszenie bus pasa ze względu na wiele różnego rodzaju zapływających do nas informacji i pozytywnych, i negatywnych od mieszkańców miasta. Przeglądaliśmy również czasy przyjazdu autobusu. Tak jak informowałem Państwa wtedy w grudniu i bardzo prosiłem o zachowanie ostrożności, sytuacja na dzień dzisiejszy polega na tym, że oczywiście bus pas jako przejazd wyłącznie dla, jako pas do, służący do przejazdu wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej jest zawieszony, co nie oznacza, że zawieszone jest oznakowanie poziome, które jest naniesione kolorem żółtym. Kierujący pojazdem zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego ma obowiązek stosowania się do oznakowania poziomego żółtego w przypadku czasowej organizacji ruchu. W dniu wczorajszym na skutek kolejnych tutaj obserwacji ruchu drogowego, jak również wniosków mieszkańców, Zarząd Drogi Transportu Miejskiego poprawił to oznakowanie kolor żółtego, między innymi linia ciągła została poprawiona, kierująca pojazdów bezpośrednio na pasy ruchu w ciągu, a dalej w ciągu ulicy Energetyków. Proszę zwrócić uwagę na to, iż podczas czasowej organizacji ruchu mamy poruszać się za pomocą linii żółtych, a nie tylko i wyłącznie linii białych. Odnośnie poruszania się autobusów komunikacji miejskiej. Tak, proszę Państwa, zgodnie z przepisami prawa przy stałej organizacji ruchu mamy obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni. Tylko trudno wymagać od kierujących pojazdami, którzy opuszczają basen górniczy, mają na pokładzie ponad 100 pasażerów i że ten autobus długości około 20 metrów ma najpierw się przepiąc na prawy pas ruchu, co jest bardzo ciężkie, a później z powrotem ma się przepiąc na lewy pas ruchu i dalej kontynuować jazdę już po buspasie w ciągu ulicy Energetyków. Bardziej korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest kontynuowanie jazdy przez kierowcę autobusu komunikacji miejskiej cały czas ciągiem pasa lewego. Bardzo prosimy o wyrozumiałość tutaj wszystkich kierujących. My jadąc samochodem osobowym jedziemy sami bądź ewentualnie 2-3 osoby w środku, natomiast kierowca autobusu przewozi w godzinach szczytu ponad 100 pasażerów naraz.
Pan Maciej do nas zadzwonił. Panie Macieju, witam.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pan teraz z miasta mówi, że nie pasa, ale jest, bo jest ciągła linia poprawiona. Czyli no sam sobie zaprzecza. No genialne rozwiązanie, jak na Szczecin widać, po prostu myślimy i to bardzo. Dlaczego nie można było zrobić tak, jak było wcześniej mówione?
Ale przepraszam bardzo, gdyby pan dokładnie wsłuchał się w moją wypowiedź, to powiedziałem jasno, że buspas jest zawieszony. Ale to nie oznacza, że nie działają linie ciągłe żółte, bo działają. One nadal obowiązują.
Ale go nie ma, bo nie można wjeżdżać na nie.
Buspasa nie ma, natomiast organizacja ruchu czasowa w postaci oznakowania poziomego działa cały czas.
Będzie trwała przez rok czy dwa lata u nas w Szczecinie. Więc korki będą się nadal tworzyć.
To przez rok czasu czy przez dwa lata ma pan obowiązek stosowania się do oznakowania żółtego.
I trzeba zrobić tak torowisko, żeby było, by trzeba jeździć torowiskiem, normalnie autobusy puścić za te miliardy, które wydaliście. I tak samo jak to montowaliście basen górniczy, to nie pomyśleliście i dalej autobusy wymuszają pierwszeństwo wyjeżdżając z basenu górniczego w stronę Mostu Pionierów. Zamiast puścić autobusy Mostem Pionierów,
by nie musiały pierwszeństwa. Doświadczenia bardzo projektował ulicę Gdańską.
Dziękujemy, panie Macieju.
Bardzo prosimy o to.
Tak, jeszcze pan Sławomir do nas zadzwonił. Panie Sławku, jesteśmy na antenie, dzień dobry.
Witam, kłaniam się, panie redaktorze, witam szanownego gościa. Ja muszę skierować tutaj, może nie takie słowa, jak mój przedmówca, ale proszę mnie posłuchać. Czy nie można by było zrobić, jeżeli już się wydało jakieś tam pieniądze nasze z budżetu dla ten buspas, okej, okay, niech będzie ten buspas, tylko porządnie oznakowany, ale, uwaga, puścić warunkowo ruch, czyli ja jadąc za autobusem linii jakiejś tam, nie będę miał pretensji do tego autobusu, bo on sobie jedzie, on jest tam po tej lewej stronie. Rzeczywiście nie będzie stwarzał zagrożenia manewrując pas lewy, prawy, trzeci, pierwszy, drugi, trzeci, bo to by było chore rzeczywiście. Jedzie sobie tą lewą stroną, bo on musi tak te zatoczki tramwajowe tam wjechać. Warunkowo puszczony jest ruch pojazdów, wszystkich pojazdów, tak? Wszystkich pojazdów. I ja sobie ciągnę się za nim na moją odpowiedzialność. Ale, co chciałbym jeszcze zaznaczyć, no lepiej zostałby upłyniony ruch, jeżeli w tej chwili, no bo tu jest dyskusja bardzo długa, panie redaktorze, pomiędzy tą linią. Rzeczywiście ona jest taka, że będą ją tam poprawiali i tak dalej, ale no tak budzi respekt. My do Szczecina nie wiemy, ale ja obserwuję obce rejestracje, to oni nie wiedzą, o co chodzi. No chcą zjechać, bo się widzi kogoś z tyłu, jest szybszy, chcę ustąpić, no nie mogę, bo linia żółta ciągła, nie mogę zjechać w prawą stronę, jestem, jak powiem, ugotowany do samego końca.
Panie Sławku, czyli skracając, ma pan taką propozycję, żeby ta linia ciągła, tak jak pan Marcin powiedział, to trzeba podkreślić, ona już się rozsypywała, ale została poprawiona, my nie widzieliśmy jej, jak
niech
wygląda,
będzie,
jak wygląda dziś.
Niech będzie.
Niech będzie. Ona jest w tej chwili żółta linia, tymczasowa linia ciągła po lewej stronie, jest już poprawiona i jest, bo wcześniej rzeczywiście mogła wprowadzać w błąd, bo była poszarpana i nie wiadomo było,
oczywiście, ale
czy jest ciągła, czy jest przerywana.
Bus,
żeby to był buspas, ale z warunkową możliwością przejazdu pozostałych pojazdów.
I wtedy wiadomo, super rozwiązanie dla wszystkich.
I wtedy wiadomo, że autobusy spokojnie mogą sobie bez łamania jakichkolwiek przepisów jeździć lewą stroną, a pozostałe pojazdy mogą z tego buspasa korzystać. Ja myślę, że nawet ta żółta, tymczasowa linia ciągła załatwia ten temat, bo jeżeli jest ciągła, no to wiadomo, może autobus sobie tamtędy jedzie, przekroczyć jej nie
tak
może
jest, nie,
i jedzie lewą
nie
stroną. Problem polega na tym, jak samochody, które jadą na przykład pasem środkowym albo prawym, miałyby wjechać na ten, w cudzysłowie, buspas, czyli ograniczony ciągłą, żółtą linią, skoro jest ciągła w tej chwili. Nie ma takiej możliwości.
Nie ma takiej możliwości.
Panie redaktorze, żeby ewentualnie
Panie Sławku,
też
bardzo
państwo
dziękuję.
Zrozumieli.
Dajmy panu Marcinowi. Kłaniam się również, pan Marcin odpowiada.
Żeby państwo też zrozumieli. Tak jak informowaliśmy wcześniej, ten buspas został zawieszony. Myśmy specjalnie nie chcieli całkowicie likwidować tych linii, gdyż tak jak informowaliśmy, on jest do przewidzenia, że być może wróci i będzie dalej obowiązywać w kolejnych etapach trasy zamkowej. Mhm. Tak, pan powiedzmy, ja to mówiłem w grudniu, że w zależności od poszczególnych etapów ten buspas może być zawieszony i myśmy dlatego go zawiesili, żeby tutaj jakby ulżyć mieszkańcom naszego miasta.
I
ale
rzeczywiście ta ulga, panie Marcinie, jest odczuwalna. Teraz tylko trzeba tak to oznakowanie zrobić, tak zorganizować, żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego, jak ma się poruszać. Jeszcze damy
oczywiście
głos panu.
Ja się, panie redaktorze, jak najbardziej z tym zgadzam.
Pan
dlatego
Dariusz
chciałbym,
do nas
żebyście
zadzwonił.
Państwo...
Panie Marcinie, pozwólmy jeszcze zadać pytanie, proszę, słuchaczowi. Pan Dariusz, halo?
Nie pan Dariusz, tylko pan Adam. Witam.
Pan Adam, przepraszam, witam.
Ja mam pytanie do pana Marcina, bo powiedział, że zostało poprawione linie żółte na Gdańskiej. Ja zapytać się, czy zostały również poprawione linie na trasie ląkowej, bo to, że na Gdańskiej tam była poszerpana linia, no to jedno, ale na trasie ląkowej już praktycznie są niewidoczne. Dziękuję bardzo.
Nie chcę wprowadzać w błąd, dostałem informację, że zostały poprawione żółte linie w ciągu ulicy Gdańskiej. Nie chcę wprowadzać państwa w błąd i powiedzieć, że zostały na trasie zamkowej, bo po prostu takiej aż szczegółowej wiedzy nie mam, ale mam nadzieję, że jeżeli zostały jakieś poprawione linie w ciągu ulicy Gdańskiej, to i również w ciągu ulicy Trasy Zamkowej. Ja tylko bardzo proszę państwa o rozgraniczenie linii w stosunku do buspasa, a linii czasowej organizacji ruchu. To, co mamy teraz w ciągu ulicy Gdańskiej przed Trasą Zamkową, to są linie, oczywiście, częściowo pozostałości po buspasie, który jest w tej chwili
ale
zawieszony.
Ale to nie jest buspas i to trzeba podkreślić. Ale jest tam czasowa organizacja ruchu, czyli dokładnie. Żółta linia ciągła. No i teraz tylko zagadka. Czy tę żółtą linię ciągłą można przekroczyć? To znaczy można skorzystać z tego byłego buspasa? Czy jest jakieś takie miejsce, gdzie na ten buspas może były buspas, bo już nie jest, wjechać samochód zwykły, osobowy i sobie pojechać tą lewą stroną? Czy taka możliwość
panie
jest?
Panie redaktorze, czytając literalnie prawo, nie.
No nie.
Czytając literalnie prawo, nie.
No więc znowu jest problem, prawda? Zauważa pan ten problem, że ta tymczasowa organizacja ruchu w tej chwili znowu ogranicza ruch na Gdańskiej dla wszystkich pojazdów poza autobusami do dwóch pasów, czyli do środkowego i tego po prawej stronie, a lewy pas pozostaje tylko dla autobusów, mimo że bus pasa nie ma, bo został czasowo zawieszony.
Nie ma, zgadza się.
Trzeba jednak chyba coś pomyśleć i tak być może rzeczywiście zrobić tam tymczasowy bus pas, ale z takim wyraźnym oznaczeniem, że mogą z niego korzystać inne pojazdy i wtedy rzeczywiście autobusy mogą jechać lewą stroną, bez żadnego
prawie
problemu.
Nie ma takiej możliwości, ma. Żeby dopuścić na buspas większą liczbę pojazdów niż wykazane w rozporządzeniu ministra.
No dobrze.
Natomiast dlaczego my się z tym buspasem jeszcze tak zastanawiamy? Dlatego, że proszę państwa, tak jak już komunikat otrzymały niektóre media, czy tam bodajże wszystkie, w poniedziałek 29 stycznia rozpoczynamy kolejny etap remontu trasy zamkowej, między innymi objawiający się brakiem możliwości zjazdu z trasy zamkowej na prawoskręcie.
No właśnie o to chciałem zapytać, tak? To będzie już od poniedziałku.
Od poniedziałku. Co prawda po porannym szczycie komunikacyjnym, to może być po godzinie 9, 10. Rano jeszcze chcemy, żeby mieszkańcy w poniedziałek dojechali do swoich miejsc pracy czy miejsc zamieszkania według obowiązującej dzisiaj organizacji ruchu. My się będziemy wówczas przyglądać, co się dzieje na ulicy Gdańskiej, czy zajdzie potrzeba powrotu buspasa, czy nie. Zobaczymy. Prawdopodobnie nie, ale będziemy się jeszcze temu przyglądać. Mhm. Jeżeli faktycznie na tą chwilę te linie okażą się w ciągu ulicy Gdańskiej niepotrzebne, to my je po prostu czasowo zlikwidujemy, a w momencie, kiedy wejdą kolejne etapy trasy zamkowej, bo przypominam, że tych etapów jest bardzo dużo i remont trasy zamkowej potrwa aż do połowy sierpnia, no to te różne zmiany na Gdańskiej
ja
mogą być...
Ja podejrzewam, że w połowie sierpnia temat buspasa się chyba zakończy. Oby! No, jeszcze pan Przemysław i pan Przemysław może na początek. Panie Przemysławie, witam.
Dzień
króciutko,
dobry,
bardzo proszę.
Witam
tak,
pana redaktora.
Witam.
Ja mam taki powód właśnie do tego powiedzieć, zdając miejsce na antenie przez pana. Panie kierowniku, jeśli przebudowujemy torowisko, czemu torowisko jest wybudowane? Nie byłoby problemu, gdyby ono było równe z linią jezdni. Wtedy byłby po prostu naturalny buspas, a tak będzie niekończąca się historia. Czy będzie linia ciągła, czy będzie szarpana, czy przerywana. To jest bezsensowne, bo mówię, jeśli ja bym
a pan
budował,
Przemysław jest motorniczym chyba, tak? Panie
jestem motorniczym, często do państwa dzwonię.
No więc właśnie, to jest ważny głos, że z punktu widzenia motorniczego
ja
nie ma problemu, żeby... Tak, żeby...
Już odpowiadałem na te pytania w grudniu. Dlatego,
ale panie kierowniku, jeśli naprawdę topimy nasze pieniądze, to zróbmy to w jednej linii. I nie byłoby problemu, bo w tej chwili mamy dwa pasy niewykorzystane. I o godzinie 15:17 przejechać przez ulicę Gdańską, to jest naprawdę szczyt możliwości i nie wiem, doskonałości.
Ja się z panem całkowicie zgadzam. Ja się z panem całkowicie zgadzam, tylko że tak
no
jak tłumaczyłem państwu...
Dlaczego, panie kierowniku, to będzie niekończąca
to
się historia i ludzie będą wiecznie mieli problemy.
Proszę mi dać wytłumaczyć. Ja starałem się państwu przekazać, dlaczego tak się dzieje na ulicy Gdańskiej. Są to zasługi 10
kierowniku.
Dziesięcioleci. Nie, to nie jest prosty temat.
To, mówię, to się wydaje na poziomie tam. Zero, to by było wszystko. Były, tamtędy ujeździły pojazdy uprzywilejowane typu karetka. Czy pan kierownik widział, jak karetka się przemieszcza na sygnale przez ulicę Gdańską?
Dobrze, to proszę odpowiedzieć na takie pytanie. Jest pan motorniczym tramwaju. Jaka jest różnica pomiędzy tramwajem a autobusem?
Proszę pana, tramwaj jedzie po szynach wydzielonym torowiskiem.
Nie o to mi chodzi. Tylko tramwaj zazwyczaj jest pojazdem znacznie węższym niż autobus i nie ma lusterka lewego.
Ale to
zgadza się?
Bufort pół metra, czy zgadza metra się. Na jedną stronę.
Ja się z panem zgadzam, że takie torowiska jak Gdańska powinny być wykonane w sposób PATO, czyli pas autobusowo-tramwajowy. Niestety mamy tu zaszłości dziesięcioletnie.
Muszę.
Estakada jest pół metra powyżej ulicy Gdańskiej.
Muszę trochę.
Nie ma możliwości, by trzeba było przebudować ulicę, całą estakadę.
Panowie, muszę zatrzymać tę dyskusję, bo ja domyślam się, że pan Marcin zmierza do tego, że nie wszędzie szerokość torowiska pozwala na to, żeby zrobić dodatkowe pasy dla autobusów znacznie szersze w obu kierunkach. Chyba tutaj problem leży.
Wiązałoby się to z całkowitą przebudową estakady, co na tą chwilę.
Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za telefon.
Nas na to nie stać.
Panie Marcinie, jeszcze ostatnie pytanie od pana Marka. Panie Marku, krótko, bardzo proszę.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Bardzo króciutko. Panie kierowniku, ja mam bardzo prosty pomysł na temat tego buspasa i żeby samochody mogły wjeżdżać na ten buspas. Otóż trzeba po prostu po prawej stronie linii ciągłej zrobić linię przerywaną i wszystkie wozy spokojnie ze środkowego pasa będą mogły zjechać na lewy, a zarazem nie będą mogły zjechać z niej. Ale ten, co się kieruje na energetyków, będzie sobie spokojnie mógł wjechać na ten lewy pas, bo będzie linia przerywana obok ciągłej. Proste. Pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Marku.
Jak najbardziej również taką propozycję będziemy rozpatrywać. To mogę państwu jak najbardziej obiecać.
Pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Szczecinie, był naszym gościem. Jeszcze pan Tomasz, tak naprawdę na koniec i krótko. Panie Tomaszu, halo?
Ja mam tylko krótkie pytanie. Skoro jest tam żółta linia wydzielona dla niby buspasa, ale nie mogą po nim jeździć autobusy, bo nie jest to buspas i też nie mogą mieć samochody osobowe. Kto tam może jeździć?
Dziękujemy za pytanie, panie Marcinie.
Mogę jeszcze raz można powtórzyć,
pan
bo
Tomek,
tak nie do końca
Tomek.
Zrozumiałem. Mhm. Ja cały czas tłumaczę, że buspas to jedno, a oznakowanie poziome wynika z czasowej organizacji ruchu, nie tylko związanej z buspasem.
Dobrze, na dzisiaj wystarczy, jeżeli chodzi o ten buspas.
Ja wiem, ciężki temat. Ciężki temat.
No zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie już po zakończeniu tego remontu. Ja mam nadzieję, że tam naprawdę powstanie rozsądna organizacja ruchu. Kibicuję temu, aby tam jednak nie było stałego buspasa, a jakieś rozwiązanie takie, aby samochody mogły poruszać się trzema pasami Gdańską, no bo umówmy się, to jest jedna tylko z dwóch nitek łączących prawo i lewobrzeże naszego miasta, zatem no, te trzy pasy są bardzo, bardzo potrzebne, prawda, panie Marcinie?
Zgadzam się.
Jak domyślam się, do naszej
doświadczenia.
Jasne, do naszej rozmowy chyba będziemy powracali. Zobaczymy. Pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Szczecinie, był naszym gościem. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 6 milionów złotych. Tyle kosztuje na pewno akcja Zima. W naszym mieście zimy nie ma. Troszeczkę popadało. Jak to zwykle bywa, kiedy troszeczkę pada, zrobił się niemały paraliż w różnych miejscach naszego miasta, no ale uznajemy, że tak po prostu musi być. Nie mamy nieskończonej ilości pługopiaskarek. Te pługopiaskarki także nie potrafią poruszać się w korkach sprawnie. Domyślamy się, że to po prostu momentami bywa niewykonalne, ale jeszcze do tych 6 milionów, przypomnę, około 41 tysięcy dziennie z kasy miasta poprzez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jest przekazywane do dwóch firm, które utrzymują ulicę w odpowiednim stanie przez całą zimę. To jest do firmy Remondis i do firmy MPO. Remondis na lewobrzeżu i MPO na prawobrzeżu. Komentarz słuchacza w tej sprawie posłuchajmy.
Dzień dobry państwu, Krzysztof ze Szczecina, stały słuchacz. Chodzi mi o to około 6 milionów, które idzie za tą gotowość. Dwa razy popadało w tym roku troszeczkę śniegu, może z 5 centymetrów, był wielki dramat. Czy jest możliwe do uzyskania dla obywatela takiego zwykłego podatnika rozliczenie tych 6 milionów? Zresztą gdzie poszła każda złotówka? I dajmy na to, jak była ta akcja, wyjechało 20 samochodów, to ile wyjechało samochodów podwykonawców, ile wyjechało samochodów Remondisa, ile MPO? Jaki jest ten godziwy zysk? który idzie do właścicieli firmy, bo tak się zastanawiam, czy nie warto otworzyć takiej firmy odśnieżającej. Będę sobie brał 6 milionów, zapłacę ewentualnie 5 milionów kary, jak coś mi nie wypali i będę wynajmował podwykonawców, jak trochę się niego napada, to by był piękny interes. I naprawdę chciałbym dowiedzieć się, jaki jest godziwy zysk tych właścicieli tych firm. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Dziękujemy za ten telefon. No być może inicjatywa słuszna, sprawdzenie takie bardzo precyzyjne, jak wydawane są te pieniądze, te 41 tysięcy dziennie na utrzymanie w gotowości obu firm odśnieżających nasze miasto w sytuacji, kiedy jak widać właściwie wiosnę mamy, takie przedwiośnie w tej chwili w naszym mieście. Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych jest z nami. Dzień dobry panie Andrzeju.
Dzień dobry.
Wracamy do tematu poruszonego już w czasie reakcji. Zatelefonowała do nas słuchaczka, bardzo dzielna pani, ponieważ sprząta, jak wynika z jej opowieści, podwórko, którym właściwie nie musi się zajmować, nie powinna tego robić, ale robi to, ponieważ kocha estetykę, kocha czystość i tak dalej. Przenosimy się zatem. To jest nieopodal Alei Wyzwolenia, hala fala, a za nią podwórko. Posłuchajmy telefonu.
Jestem mieszkanką ulicy Wyzwolenia przy przejściu podziemnym. Rozmawiałam osobiście z panem Krzystkiem. Obiecał, że zrobi w zeszłym roku nam podwórko, bo ja tu już mieszkam 44 lata i to podwórko jest tak zaniedbane, że aż wstyd. Niemcy przychodzą do tej fali, oglądają i śmieją się i nie znam niemieckiego i 18 lat tą podwórko sprzątam, a już mam 80 lat, więc ja już nie mam siły. Ja mówię, jak ja umrę, to tutaj będzie wysypisko śmieci, to nie będzie podwórko. Jest piaskownica, w piaskownicy i wszyscy bezdomni siadają na ławkach, łapki połamane, butelki, wszystko rzucają. Ja z koszy wysypuję, chodzę proszę o worki, bo nie stać mi, żeby kupować. Na początku kupywałam, a teraz już nie kupuję, więc bardzo proszę, może wy chociaż nam tu pomożecie.
Bardzo dziękujemy pani za telefon, to po pierwsze, ale przede wszystkim za zajęcie się tym podwórkiem. Naprawdę głęboki szacunek. Żywymi do takich ludzi, do mieszkańców Szczecina. Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych, już wiadomo, o jakie podwórko chodzi. Panie Andrzeju, co z tym podwórkiem?
Znane jest tam to podwórko, niemniej jednak nie należy ono do Zakładu Usług Komunalnych, to nie jest nasz teren. Znane jest nam stąd, że jakiś czas temu kilka razy interwencyjnie właśnie na prośbę mieszkańców sprzątaliśmy. Trudno mi powiedzieć, czy to jest teren, niemniej jednak tutaj rozmawialiśmy i w najbliższym czasie ponownie pojadą pracownicy interwencyjni do rozwiązania takiego właśnie problemu, do przebudowy tego podwórka. Jeśli ono będzie, będziemy co jakiś czas interwencyjnie zaglądali i pomagali również się sprzątać.
Panie Andrzeju, do kogo należy to podwórko? Czy udało się ustalić? Czy to jest prywatny teren, wspólnota mieszkańców, czy to jakiś inny zarządca?
Tego nie udało mi się ustalić niestety.
Także próbowaliśmy to ustalić w mieście, na razie bezskutecznie. Być może to jest po prostu w zarządzie miasta w jakiś sposób. Zrobimy to, dowiemy się, czyje to jest podwórko. W każdym razie Zakład Usług Komunalnych interwencyjnie będzie sprzątał to podwórko. Jeszcze raz bardzo pani dziękujemy. Teraz przenosimy się na Arkonkę. Wczoraj 10 stopni powyżej zera i lód zaczął topnieć na lodowisku Arkonka. Bardzo fajne miejsce, lubiane przez mieszkańców Szczecina. W ferie sporo ludzi. Wczoraj była tylko garstka, ponieważ łyżwiarze byli wpuszczani na lód. Oczywiście z takim ostrzeżeniem, że jest mokro, to znaczy lód pokryty jest wodą. Można jeździć, ale w wypadku jakiejkolwiek wywrotki, no to wiadomo, jak to wygląda. Panie Andrzeju, no i pytanie od naszych słuchaczy łyżwiarzy. Czy w takiej sytuacji, kiedy jest ta temperatura wysoka, no rozumiemy, że oczywiście sprzęt nie daje rady, no nie jest cudowny, nie zrobi lodu, jeżeli jest temperatura 10 stopni i więcej. Ale czy w takiej sytuacji, kiedy ten lód no nie jest do końca taki, jakby się chciało, nie zrobić po prostu bezpłatnego wejścia na Arkonkę?
No tam rzeczywiście pod taflą teraz lodu, później, tak, bo będzie tam skatepark w tym miejscu, pod taflą betonową mamy zatopione agregaty. Te agregaty wytrzymują temperaturę zazwyczaj do 8-10 stopni. Wiadomo, że w takiej temperaturze ten lód nie będzie idealny i będzie już troszeczkę się rozpływał. Trudno, nie ma możliwości, by zrobić darmowego wejścia. ale rozmawialiśmy też przed programem tutaj z dyrekcją i będziemy robili to w taki sposób, że każdy, kto będzie chciał skorzystać z lodowiska, będzie mógł wejść bezpłatnie na teren, przyjrzeć się, jak wygląda tafla, czy chce na tej tafli jeździć.
Panie Andrzeju, przepraszam, że przerwę, bo w tej chwili przyjrzeć się, jak wygląda tafla, można w tej chwili, można teraz, dlatego że tak w tej chwili są zorganizowane te ogrodzenia, że można bez przechodzenia przez bramki, bez płacenia za cokolwiek, można po prostu podejść do tego lodowiska i zobaczyć, jak wygląda tafla. Natomiast powiedział pan, że jest niemożliwe wykonanie bezpłatnego przejścia. Jest możliwe, ponieważ sam byłem świadkiem takiej sytuacji, wchodziłem i jeździłem za darmo na Arkonce. Były takie sytuacje, kiedy po prostu te bramki były otwarte i wpuszczano bezpłatnie.
Nie przypominam sobie, że była sytuacja, żebyśmy wpuszczali bezpłatnie.
Ale były, naprawdę, proszę mi wierzyć. Były takie sytuacje, kiedy na przykład rano któryś z pracowników, kasjer czy jakiś inny, jeszcze nie dotarł na stanowisko pracy i wtedy można było wejść bezpłatnie. Zatem technicznie taka możliwość jest, panie Andrzeju.
Ja przypominam sobie,
ale no, proszę mi wierzyć, że ja sam skorzystałem bezpłatnie z lodowiska Arkonka. I jeszcze przypomina mi się historia sprzed kilku lat, kiedy bardzo intensywnie padało, to już wyjątkowe zjawiska w naszym mieście, ale bardzo intensywnie padał śnieg, to takie porównanie robię, i zasypało miejsca parkingowe. I wówczas można było zrezygnować z opłaty za parkowanie w strefie. Była taka historia, pamięta pan. I ja właśnie nawiązuję do niej. Jeżeli jest teraz za ciepło, lód jest częściowo stopiony tak, że pokrywa ten lód woda, więc zatem nie jest on doskonały. Czy nie można by było jednak, ogromna prośba od łyżwiarzy, przecież tam ich tylko garstka wejdzie na to lodowisko, czy nie można by było zrobić bezpłatnej jazdy?
Czy powiem, nie da się zza ogrodzenia ocenić, w jakim stanie jest ten lód, ponieważ to ogrodzenie mimo wszystko znajduje się kilkanaście ładnych metrów.
Nie, można do bandy podejść, panie Andrzeju. Można do bandy podejść.
Bez wejścia na teren lodowiska nie można podejść do bandy.
Można.
Trzeba przejść przez kołowrotek i w momencie, kiedy przejdziemy przez kołowrotek...
Ja wczoraj byłem, no.
Nie ma możliwości, ponieważ każdy by wchodził wówczas bez biletu,
nie,
tak?
No,
żeby przejść na teren lodowiska, trzeba przejść przez kołowrotek.
Ma pan rację, oczywiście. Powiem panu, jak to wygląda, bo chyba pan tam nie był dawno.
Byłem.
Wygląda to w ten sposób, że wchodzi się przez rozsuwaną bramę najpierw w ogóle na teren kompleksu Arkonka, tak? Żeby wejść na lodowisko, rzeczywiście trzeba wejść do budynku, tam opłacić wejście, przejść przez bramkę i tak dalej. A następnie wyjść na zewnątrz, skierować się w kierunku lodowiska, tam jest kolejna bramka i tak dalej. I to ta wewnętrzna już strona, już na terenie Arkonki, przedzielona jest barierką, przedzielona jest ogrodzeniem. Za tym ogrodzeniem rzeczywiście obowiązuje wstęp płatny, a przed tym ogrodzeniem można dojść do samej tej bandy lodowiska i zobaczyć, jak wygląda lód. Można to zrobić, wczoraj byłem i widziałem.
I pan widział. Dobrze, ale tak jak mówię, to nie można podjąć decyzji od tak, że robimy wejście bezpłatne, to wszystko regulują przepisy. Musimy mieć prowadzoną ewidencję osób, które przebywają na lodowisku, wiadomo, teraz nie ma tłumów takich jak są latem, tak? Niemniej jednak musimy wiedzieć, ile tych osób, również ze względu bezpieczeństwa, przebywa na tafli. Jeśli temperatura będzie wyższa powyżej 10 stopni, to nie to nawet, że byśmy mogli zrobić bezpłatne, tylko ta tafla będzie niebezpieczna, tak? Do ślizgania się i najprawdopodobniej będzie konieczność zamknięcia tej tafli i poczekania rzeczywiście na temperaturę odpowiednią.
No rozumiem, czyli teraz już zmienia pan opcję na zamknięcie całkowite przy temperaturze 10 lub więcej stopni. Dobrze, powyżej.
Powyżej 10.
Panie Andrzeju, to jeszcze na chwilę zostaniemy przy Arkonce. Cały czas jeździmy w lewo, co niektórym się nie podoba. Pamięta pan lodogryf? Dawne lodowisko.
No pamiętam, osobiście tam nie byłem, ale wiem.
Tam co jakiś czas wodzirej, że tak to nazwę, ogłaszał, że zmieniamy kierunek jazdy. To po pierwsze wprowadzało pewne urozmaicenia, a po drugie dla uczących się jeździć to było o tyle ważne, że mogli uczyć się jeździć skręcając raz w lewo, a raz w prawo. To jest dosyć istotne przy takiej nauce jazdy na łyżwach. No, techniczne możliwości na Arkonce są, żeby tam pracownik Arkonki co jakiś czas ogłaszał zmianę kierunku. To niech nam przynajmniej to obieca, że to zrobicie.
Tego również nie mogę obiecać. My się na pewno przyjrzymy tej sytuacji. Tutaj jest właśnie naszym takim, można powiedzieć, atutem, że mamy dowolność jazdy, nie jest narzucona.
Panie Andrzeju, nie może być taka dowolność, dlatego że jeżeli ktoś pojedzie pod tak zwany prąd, to stwarza no, niebezpieczną sytuację na lodowisku. I no nie jest to, nie może być taka dowolność. No lepiej by było, gdyby to naprawdę, no czy to jest takie trudne? No są głośniki, jest mikrofon, tak? Potwierdza pan, że taka możliwość jest. Co jakiś czas
jest radiowęzeł.
Radiowęzeł. No co stoi na przeszkodzie, żeby co 20 minut, no trochę zawstydzę pana, przy arenie jest takie rozwiązanie na tym krytym lodowisku pod namiotem. No wracając do tradycji lodogryfu, co za problem, żeby tak było na Arkonce?
To nie tak jest jak mówię, przyjrzymy się, nie mieliśmy wcześniej żadnych sygnałów, w tym sezonie, chwała za to, nie doszło do żadnego nieprzyjemnego zdarzenia, nie było żadnego wypadku, czyli jest bezpiecznie, tak? To bez dwóch zdań, lodowisko jest bardzo bezpieczne, mamy tam cały czas pracowników. Tak jak mówię, przyjrzymy się, porozmawiamy z osobami rzeczywiście, które przychodzą często, bo mamy stałych użytkowników, że tak powiem, Arkonki.
Ja się też do nich zaliczam, panie Andrzeju, zatem czekam na odpowiedź w tej sprawie, tak żebyśmy mogli jeździć i w prawo, i w lewo na zmianę, tak powiedzmy co 20 minut, ale by było fajnie. No i czekamy oczywiście na porządną pogodę, czyli temperatury, żeby ten lód nie był mokry, ale był porządny. Pan Andrzej
Kuz... To musi być poniżej 8 stopni.
Poniżej 8 stopni. Pan Andrzej Kuz, Zakład Usług Komunalnych, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dzień dobry. Teraz mówię pani Alicji Śledzionie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry pani Alicjo.
Dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. Miałem nadzieję, że w naszym programie wystąpi pan Marcin, który napisał do nas bardzo długiego maila i nie jestem w stanie go w całości przeczytać w tej chwili na antenie, bo to są 3 strony A4, pani Alicjo, no ale postaram się przeczytać fragmenty tego maila. Niepokojąca jest jego treść. Dzisiaj rozmawiałem z panem Marcinem telefonicznie, potwierdził przed programem wszystko, co w tym mailu napisał, ale w tej chwili próbujemy do pana Marcina zadzwonić i nie odbiera telefonu. Rozumiemy, że jest bardzo mocno zajęty, ponieważ obiecywał nam, że przed programem, że w dzisiejszym czasie reakcji wystąpi. Otóż przeczytam fragmenty, postaram się. Dnia 23 stycznia w Szczecinie na skrzyżowaniu ulicy Krzywoustego z placem Kościuszki przy lokalu gastronomicznym Only Kebab około godziny 11 miała miejsce interwencja policji, w której policjanci w rażący sposób przekroczyli swoje uprawnienia, a także dopuścili się pobicia mojej osoby. Całe zdarzenie zaczęło się od błahego powodu, mianowicie w okolicach godziny 11 zostałem poinformowany przez pracownika lokalu Only Kebab, w którym jestem zatrudniony na stanowisku kierownika, że dotarło mięso, które jest w aucie. Jednak problem z otwarciem tylnej klapy samochodu pojawił się. W związku z tym poszedłem do auta stojącego zaraz przy lokalu w celu pomocy przy otwarciu wadliwego zamka. Po nieudanej próbie otwarcia auta wróciłem na chwilę do biura w celu skontaktowania się z właścicielem auta, gdyż ten użyczył wóz tylko w celu dowozu mięsa. W momencie, gdy wracałem do auta, przez szyby lokalu zobaczyłem, że na miejscu pojawiła się policja i legitymowała znajomego mi kolegę. Widząc to, poszedłem do policjantów, przedstawiając się, powiedziałem im, że jestem kierownikiem lokalu i mamy tylko problem z otwarciem zamka. Jeden z policjantów stanowczym tonem zażądał ode mnie dowodu osobistego. W związku z tym, że część swoich dokumentów zostawiłem w biurze, gdyż w czasie całego zajścia wypisywałem wniosek o rejestrację swojego auta, odpowiedziałem policjantowi, że chyba nie mamy przy sobie dowodu, ponieważ zostawiłem najprawdopodobniej dokumenty w biurze. Jednak mogę podać dane z pamięci i za chwilę doniosę dokumenty. Wtedy drugi z policjantów powiedział, że mnie zaraz przeszuka i jeżeli znajdzie jakieś dokumenty przy mnie, to dostanę mandat w wysokości 500 zł. Taka postawa dość atakująca policjantów do mojej osoby wywołała we mnie wielkie zdziwienie. Na pytanie skierowane do nich, ale panowie, o co chodzi? Czemu chcecie mnie przeszukać? Usłyszałem odpowiedź, cytuję, bo mam taki kaprys. Powiedziałem wtedy, żeby poszli ze mną do biura, gdyż całemu zdarzeniu przyglądają się ludzie i nie jest to najlepsza reklama dla lokalu. Dalej następuje dosyć długi opis. Spróbuję, pani Alico, streścić go z pamięci. Otóż nasz słuchacz został przez policjantów obezwładniony w pewnym momencie. Zostały mu założone kajdanki z tyłu. Został także użyty gaz pieprzowy. Według naszego słuchacza zupełnie bez powodu, ponieważ nie stawiał żadnego oporu, w żaden sposób nie zachowywał się agresywnie. Zostało wezwane także pogotowie ratunkowe, ponieważ po tym użyciu gazu pieprzowego słuchacz poczuł się źle. Do karetki pogotowia ratunkowego wraz z naszym słuchaczem miał wejść także policjant. Jakaś pomoc została mu udzielona i w pewnym momencie jakby stanowisko policjantów zaczęło ulegać zmianie. Początkowo zachowywali się według relacji naszego słuchacza dosyć agresywnie, ale potem zaczęli jakby wycofywać się z całej historii i wręcz prosić o to, aby słuchacz zaniechał wszelkich dalszych czynności, interwencji w tej sprawie. Co więcej, jego kolega naszego słuchacza, całe to zdarzenie rejestrował swoim telefonem komórkowym i policjanci, według relacji naszego słuchacza, mieli poprosić tegoż kolegę o to, aby całe nagranie z telefonu skasował. Nasz słuchacz, o ile wiemy, jest w tej chwili właśnie na komendzie policji i składa wyjaśnienia. Pani Alicjo, rozmawiałem z panią długo przed dzisiejszą audycją. Udało się obejrzeć miejski monitoring i udało się zdobyć jakieś szczegółowe nawet informacje na temat tego zdarzenia.
Tak, aczkolwiek mieliśmy na to bardzo mało czasu, ponieważ o całej tej historii, którą zrelacjonował państwu słuchacz, pan Marcin, w mailu obszernym rzeczywiście, dowiedzieliśmy się od państwa z radia. Ten pan nie skorzystał z takiego prawa, żeby rzeczywiście, jeżeli coś złego się stało ze strony instytucji, jaką jest policja, żeby złożyć zawiadomienie, skargę, jak nie w policji, to w prokuraturze. No wybrał drogę taką, że rozesłał tego maila nie tylko do państwa, do radia, ale też wiemy już do innych redakcji. No cóż, nie będziemy tego komentować, ma do tego prawo. Natomiast z tego względu mieliśmy bardzo mało czasu do tej pory na wyjaśnienie tej sprawy. Proszę państwa, na podstawie tego maila, które państwo z redakcji do nas wysłaliście, komendant miejski został powiadomiony o treści tego maila i niezwłocznie oczywiście zostały wszczęte postępowanie wyjaśniające, bo to są dla nas zupełnie normalne procedury. My tą sprawę na pewno też przekażemy do prokuratury i całe to wyjaśnienie tak naprawdę dopiero nabierało mocy prawnej, ponieważ zupełnie nie wiedzieliśmy o skardze tego pana. Jeżeli teraz jest rzeczywiście w komendzie miejskiej, składa skargę, zawiadomienie, no to tak naprawdę powinien od tego zacząć. Ale mówię, nie chcę oceniać jego toku postępowania. Miał prawo do państwa oczywiście takiego maila wysłać. To, co udało nam się już tak naprawdę bardzo na gorąco ustalić, to, że najważniejsze dla wyjaśniania tej całej sprawy, która od razu państwu zaznaczam, bardzo nie jest jednoznaczna i bardzo proszę mieć to na uwadze, bardzo w tym wyjaśnieniu pomoże miejski monitoring. Plac Kościuszki jest bardzo dobrze monitorowany przez system właśnie kamer w miejskim monitoringu. Jest to bardzo dobrej jakości nagranie i szykując się do wypowiedzi zupełnie szybko, ad hoc, obejrzałam zapis tej interwencji. Co mogę państwu teraz upublicznić, bo niestety wszystkiego nie mogę, bo z racji naszych procedur nie możemy niestety wszystkiego państwu w tym momencie powiedzieć, ale jak tylko to będzie możliwe, to zakończymy całą tą sprawę do końca, obiecuję to. Monitoring pokazuje, że doszło rzeczywiście do takiej interwencji 23, krótko przed godziną 11. I interwencję tą zainicjował pracownik, który obserwował właśnie system miejskiego monitoringu. Oko kamery zarejestrowało oto taką sytuację, że w środku dnia, to 11 godzina, bardzo dobra widoczność, przy jednym z aut, takim małym dostawczym...
Przepraszam pani Alicjo, tylko jedno pytanie. Pani widziała oczywiście ten obraz, tak? Dobrze.
Tak. Dlatego to mogę państwu teraz przekazać, jakie były czynności policjantów, ale oczywiście nie mogę oceniać całokształtu skargi, no bo po to jest postępowanie wyjaśniające. Otóż króciutko postaram się to zrelacjonować. Oko kamery obserwuje, że przez kilka minut dwóch mężczyzn, w tym jeden zakapturzony, próbuje otworzyć drzwi do części bagażowej. To trwało naprawdę kilka minut. Panowie w różny sposób starali się te drzwi otworzyć, nie byli w stanie, więc no tutaj czujność obsługi monitoringu była jak najbardziej zasadna. Postanowił pracownik wysłać tam patrol policjantów, aby sprawdzili, czy nie dzieje się coś złego, czy nawet w środku dnia mamy przecież sytuację, że ktoś się włamuje do auta. Podjeżdża tam patrol wywiadowców, czyli policjantów po cywilnemu. Dodatkowo już z notatki tych policjantów mogę państwu powiedzieć, że oczywiście proszą tych panów przy aucie o wyjaśnienie i wylegitymowanie się. Jeden z tych mężczyzn, właśnie nasz skarżący, nie chciał okazać dokumentu, powiedział, że go nie ma. Jeszcze tam jakaś od słowa do słowa sytuacja, której ja dokładnie nie znam, więc nie będę tutaj komentować. Nagle ten mężczyzna szybkim krokiem odchodzi po prostu z tego miejsca.
I to widać na nagraniu,
interwencji.
Tak?
To widać na nagraniu. Policjanci podbiegają za nim, bo jest, proszę Państwa, niedopuszczalne, aby w trakcie interwencji zainicjowanej zgodnie z podstawą prawną przez policjantów ktoś po prostu nie stosował się do poleceń policjantów. Tak już jest i tak musi być, żeby te czynności były profesjonalne. Mężczyzna bardzo szybkim krokiem odchodzi, policjanci go zatrzymują. Zaczyna się szarpanina i taki bardziej bierny opór ze strony tego mężczyzny. I no, ze względu na to, żeby tego mężczyznę doprowadzić do radiowozu, rzeczywiście policjanci używają środków przymusu bezpośredniego, którego mieli prawo użyć, czyli gazu, i zakładają kajdanki. Mężczyzna po tym...
Pani Alicjo, w jakie pytanie? Pytanie, bo to widać wszystko na nagraniu z monitoringu, jak rozumiem, tak? To, co pani opisuje, że zostały użyte kajdanki, tak, i został użyty gaz.
Tak.
Tak z ciekawości zapytam, w jakiej kolejności, jeżeli to widać?
Tego dokładnie Państwu nie powiem, ponieważ nie chciałabym czegoś przeinaczyć. Ja to oglądałam bardzo szybko i proszę mi pozwolić, że nie będę tego uściślała, bo to jest ważne dla postępowania wyjaśniającego, więc nie chcę tutaj wchodzić w takie bardzo szczegółowe relacje. Tylko mogę zrelacjonować, że takie środki policjanci użyli. Mężczyzna zostaje do radiowozu. Drugi z mężczyzn, o którym tutaj jest mowa, rzeczywiście w pewnym momencie wyciąga telefon komórkowy i można się tylko domyślać, że nagrywa, ale tylko część, zapewniam, całej interwencji, bo on po prostu w pewnym momencie odchodzi. Później oczywiście przyjeżdża drugi patrol.
Nie próbowano go także zatrzymać, no bo skoro dwóch mężczyzn manipulowało przy samochodzie,
dlatego przyjeżdża drugi patrol, oko monitoringu idzie za tym drugim mężczyzną. On jest nie tyle zatrzymany formalnie, ale rozmawia później z policjantami, więc nie było tak, że kolejna osoba się bezpodstawnie oddaliła z tego miejsca. Ponieważ mężczyzna, w stosunku do którego zostały użyte te środki, skarżył się na duszności, co jest zrozumiałe oczywiście po stosowaniu gazu. Policjanci wzywają karetkę pogotowia, mężczyzna jest badany przez lekarzy. Tu nie będę wchodziła w szczegóły, czy rzeczywiście ktoś wchodził kto wchodził do karetki. Pozostawiam to jak najbardziej sprawdzeniu przez nasze wewnętrzne postępowanie. Natomiast cała interwencja kończy się tym, że mężczyzna dostaje wezwanie do stawiennictwa w komisariacie na jutro, na 26, ponieważ w całej tej sytuacji interwencji jest stwierdzone jedno złamanie przepisów prawa, czyli wprowadzenie w błąd policjantów, ponieważ jeszcze tego nie powiedziałam, ale mężczyzna, jak się okazuje, miał przy sobie swój dowód osobisty i po prostu...
Dobrze, czyli już wiadomo, to jest ważna informacja, że jednak nie jest tak, że policjanci jakby próbowali zapomnieć o całej historii. Jest przynajmniej jeden zarzut, że jakieś tam wykroczenie nastąpiło, że mężczyzna podał nieprawdziwe informacje, powiedział, że nie ma dokumentów, a miał. Czy jakieś jeszcze inne wykroczenia zostały popełnione?
Nie wiem,
atak na policjanta, jakiś opór, niestosowanie się do poleceń, nic z tych rzeczy. Tylko to, że powiedział, że nie ma dowodu, a okazało się, że miał, tak? Tylko to.
I chciał bez pozwolenia policjantów opuścić miejsce interwencji.
Ale czy z tego tytułu będzie prowadzone jakieś postępowanie? Bo to rozumiem, że to jest jakiś bierny opór, nie wiem, niedostosowanie się do polecenia policjantów.
Szanowni Państwo, na tym etapie z informacji, które mam przekazane z Komendy Miejskiej, wynika, że po tej interwencji, konsekwencją tej interwencji było wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia artykułu 65 Kodeksu Wykroczeń. Już przybliżam, o czym mówimy. Otóż ten artykuł mówi, kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania. Więc chodzi tutaj o tą kwestię, że pan nie chciał okazać swojego dowodu, który, jak się okazało, później miał przy sobie i tutaj wprowadzał w błąd policjantów co do tego.
No dobrze, ale innych zarzutów co do tego mężczyzny nie ma, że stosował opór.
Na tym etapie nie ma takich informacji.
Dobrze, pani Alicjo, będziemy kończyli, wrócimy do tej sprawy, kiedy
ja
już będzie więcej wiadomo, bo rozumiem, że...
Tak. Zapewnić państwa, że każdą skargę, nawet taką uzyskaną przez media, bo to nie jest dla nas nic nowego.
No to jest bardzo dobre źródło informacji.
Zawsze wnikliwie sprawdzamy. My sobie nie ma naprawdę nie pozwalamy na to, żeby zamieść coś pod dywan, bo no jesteśmy, pracujemy każdego dnia na Państwa zaufanie. Nie pozwalamy sobie na to, żeby, jeżeli rzeczywiście coś jest zasadne, to po prostu tego to pominąć. To będzie dokładnie sprawdzone, to zapewniam Państwa. Teraz to tylko tyle, co mogłam dać na gorąco tą informację. Tak na tą chwilę to wygląda.
Pani Alicja Śledziona, a jak już te sprawdzenia będą bardzo precyzyjne i dokładne, to również Państwa postaramy się o nich poinformować. Pani Alicja Śledziona, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, była naszym gościem. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. W czasie
dziękuję.
Reakcji. Dziękuję i do usłyszenia. A w czasie reakcji na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.